po zachodzie.
Na zegarze już 9 minut po godzinie 9 wieczorem, za konsoletą Łukasz Kurzawski, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. No skoro ja tutaj jestem o tej porze, to znaczy, że temat musi być trochę sportowy. Nie inaczej, temat jest bardzo sportowy, chociaż myślę, że nie tylko o sporcie dzisiaj z naszym gościem porozmawiamy. Być może Państwo już wiedzą, kto tym naszym dzisiejszym gościem będzie, a jak nie, to bardzo mi miło gościć w naszym studiu, w naszych skromnych radiowych progach. Nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni Krzysztofa Kotarowskiego. Dobry wieczór, Krzysztofie.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Wielki smutek wylałeś na moje serce, bo gdy spotykaliśmy się przy jakichś mniej lub bardziej oficjalnych okazjach, to zawsze, gdy cię prezentowałem, mówiłem, że niezwykle utrzymuje mnie to też, może nie przy życiu, ale przy takim postrzeganiu sportu, że człowiek urodzony w roku 1976 może jeszcze czynnie uprawiać sport. No i niestety nastąpił ten moment, że ten człowiek urodzony w 1976 roku w twojej osobie nie może, ale już tego sportu nie chce uprawiać. No nadszedł ten czas.
Powiem więcej, że czuję się bardzo dobrze i sam jestem zaskoczony, to może duże słowo, ale naprawdę zdziwiony, że w nie najmłodszym wieku dla sportowca mój organizm ten cały wysiłek przyjmował bardzo, bardzo dobrze. I tylko przykładem jest tego, że do końca się obyło bez poważnej kontuzji, więc myślę, że byłem bardzo dobrze przygotowany do tego sportu, tego wysiłku i tak, organizm, ciało moje wygląda i czuję się świetnie, ale tak, w pewnym momencie postanowiłem powiedzieć dość i no i poszło.
A Schwarzer bronił po 40 w Chelsea i nawet w Lidze Mistrzów jeszcze wszedł w decydujących meczach. A starszy był od ciebie?
Tak, starszy. Myślę, że tam znalazłem jeszcze dwóch, trzech. Na pewno, tak na szybko, w nie Polsce, w Lidze Angielskiej. Starszych ode mnie, ale tak jak powiedziałem, no po prostu przestałem coraz mniej już grać w Ekstraklasie. Tak też powiedziałem, Buric pokazał dobrą formę. Odpukać, omijały go kontuzja i jestem przekonany, że ten sezon będzie należał również do niego i po prostu postanowiłem zakończyć swoją karierę.
Gdy rozmawialiśmy przed meczem z Ruchem Chorzów, w którym żegnałeś się z boiskiem, gdy rozmawialiśmy po tym spotkaniu, wielokrotnie mówiłeś, że to jeszcze tak do ciebie nie dociera. No to jesteśmy już tydzień i dwa dni po tym ostatnim meczu. Dotarło czy nie? No. Teraz i tak byłby okres wakacji. Nie wiem, może jak przyjdzie czas pierwszego treningu i okaże się, że nie trzeba torby brać z domu, jechać na trening.
Dokładnie tak powiedziałeś. Mamy teraz wszyscy w Poznaniu wakacje. Może oprócz chłopaków, którzy są na reprezentacjach, to oni pracują cały czas. Ja jeszcze ciągle kręcę się w koło piłki. Mam masę wywiadów, masę spotkań. Między innymi właśnie zaproszenie tutaj od was, od Radia Merkury, więc ciągle coś jeszcze się dzieje. Minęło faktycznie 8 dni, 9 dni, a ja jeszcze cały czas się kręcę po Poznaniu i po różnych wytwórniach. Nie miałem jeszcze czasu na nawet wyjechać tak porządnie z Poznania, ale od jutra już pełen relaks, pełen odpoczynek i wrócę do Poznania za jakiś czas.
I zabiorą się 13 czerwca piłkarze Lecha na pierwszych treningach, no i Krzysztof Kotarowski na tym pierwszym treningu się nie pojawi i wtedy dopiero przyjdzie. O, teraz będzie czegoś brakowało?
No właśnie, tak powiedziałeś. Myślę, że ten pierwszy trening, pewnie bym się pojawił na tym pierwszym treningu, jako widz oczywiście, ale nie pojawię się z tej racji, że będę na wakacjach, ale myślę, że przed pierwszym obozem chłopaków jeszcze odwiedzę, wpadnę na chwilę, poprzybijam piątki, zobaczę nowe twarze i to będzie na razie na tyle.
Jak to było, jeżeli już mówimy o tym pożegnaniu z meczem z Ruchem, bo gdy poszła w świat informacja, gdy zobaczyliśmy składy, że nie macie w wyjściowym składzie, to też nie brakowało głosów oburzenia kibiców. Wszedłeś na ostatnie 13-15 minut mniej więcej, z doliczonym czasem to niespełna 20 minut wyszło. Czyja to była decyzja?
Moja i tylko moja. Ja tutaj chciałem też za pośrednictwem radia przekazać, że faktycznie, bo była delikatna poruszenie, to była moja decyzja. To była moja decyzja względów różnych taką podjąłem. Tener Urban się bardzo miło zachował, zawołał mnie dwa dni przed meczem, czy trzy, już nie pamiętam, i zawołał mnie, jak ja to widzę, jak ja bym to widział. Oczywiście, to mówię, decyzja będzie też należała do niego, bo to jest mecz ligowy, mecz o punkty i mecz o twarz. Więc to nie był taki jakiś sobie śmieszny mecz. Ale trener mnie zapytał, jak ja bym to widział. Ja już dostałem też program z klubu, jak będzie mniej więcej to wyglądało, że przed meczem zostanę poproszony na środek boiska i tam różne przemowy będą.
To dekoncentruje?
Tak, to no wiadomo, to czułem, że ja będą emocje i też nie chciałem na hura tego wszystkiego tak brać, lecieć zaraz do szatni, przebierać się i wchodzić do bramy. Chciałem się pożegnać z kibicami i myślę, że nie mają mi tego za złe. Pokazałem się...
Nawet było co bronić w tym.
Pokazałem się z niezłej strony też. A tak śmiesznie. Miałem jeszcze fajną sytuację, ale tutaj Maciek Wirusz mnie wyręczył, bo odbił piłkę. Myślę, że by była fajna interwencja na koniec, ale nie, najważniejsze, że nie padł gol. Bo wchodziłem w taki dosyć trudny momencie, było 1-0, ciągle coś tam się mogło wydarzyć, ale szybko moja zmiana uspokoiła mecz i padły gole.
O, dobre słowa.
Tak, już właśnie to tak przemyślałem sobie, co powiedzieć, więc już więcej. Uspokoiłem mecz, ale wracając do tematu, to była moja decyzja i ja tak zasugerowałem.
My tak się zastanawialiśmy z Krzysztofem Ratajczakiem, komentowaliśmy ten mecz, jakiś karny dla Lecha by się przydał, daliby koledzy strzelić tą jedenastkę?
Wiesz co, gdy ja byłem na boisku, to myślę, że ja bym ją sam wziął. Może nie przy 1-0, bo to by były emocje.
Ryzyko by było,
ale jak już było 2-3, to myślę, że po prostu wziąłbym piłkę i bym szalał.
Zapraszamy też Państwa do udziału w naszej audycji czynnego telefonicznego 61 8 654 654. To jest telefon prosto do naszego studia. Jeżeli Państwo chcą o coś zapytać Krzysztofa Kotarowskiego, może podziękować za te lata w Lechu Poznań, to zapraszamy. Nasz telefon jest otwarty. 61 8 654 654 jest otwarty na Państwa telefony, Państwa dodzwonienie się do naszego studia. A my tak zaczniemy troszeczkę od początku. Kiedyś też już rozmawialiśmy, jak to się wszystko zaczęło, bo jesteś chłopakiem z Piątkowa, tak? Jeśli się nie mylę. Piątkowo i pierwszy klub Olimpia Poznań i dlatego chyba ta Olimpia, bo co, najbliżej tam było?
Tak. Czyste sprawy takie logistyczne. Miałem po prostu po szkole podstawowej, na której właśnie chodziłem na osiedlo na Chrobrego, miałem najłatwiejszy dojazd na Bułgarską i najszybszy. Po prostu najmniej zabierało to czasu i tak stwierdziliśmy, no może bardziej rodzice stwierdzili, że mimo wszystko tam będę miał najbliżej. Ja chciałem i podpowiadałem rodzicom, że najlepszy i największy klub jest dalej. Wtedy grupy młodzieżowe trenowały na Dębcu, więc...
A przez całe miasto.
Tak, dlatego no z racji takich logistycznych po prostu wybrałem tą Olimpię, a rodzice powtarzali, że jak będę dobry, to Lech po mnie zgłosi, to w Lechu będę grał, więc...
A w którym roku na tą Olimpię pierwszy raz cię zaprowadzili? Ile miałeś lat?
Ja miałem około 11-12 lat.
Czyli 87-86 tak, rok, jakoś, mniej więcej.
Tak, to mniej więcej mi było.
No to na Lecha trafiłeś 2004, 18 lat później. Trzeba było się naczekać na tego Lecha.
Tak, no czekałem dość długo. No, omijałem Bułgarską, bo zaczynałem w Olimpii. W pewnym momencie pukałem do bramy pierwszej drużyny. No to właściciel, pan Krzysztof Staniak, postanowił ten klub sprzedać i przeniósł do Gdańska. Powstała fuzja. Miałem również tam się udać z klubem, ale po rozmowach z rodzicami i trenerami różnymi stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, że tam bym był trzecim bramkarzem, bo tam też dołączyła drużyna z Gdańska. Była fuzja, tak powiedziałem, więc tam było tych bramkarzy, by nas było trzech, czterech. Więc nagranie w pierwszej drużynie bym miał jeszcze mniejsze szanse. A ja miałem szkołę, zaczęła się szkoła średnia i jednak postanowiliśmy z rodzicami, że skończę szkołę spokojnie w Poznaniu i uderzę ewentualnie w Polskę po szkole.
I to była taka szkoła na Jeżycach, która też skupiała sportowców. Kiedyś Darek Wojciechowski, starszy zawodnik, ale też były piłkarz Olimpii, powiedział mi, że też chodził. Tak, to była szkoła Wiepofamy, jeśli się nie mylę. I kolega z klasy to był Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski w rzucie młotem.
Tak, faktycznie. Siedzieliśmy obok siebie, więc szkoła naprawdę bardzo sportowa, bo tak wspomniałeś, Darek Wojciechowski wcześniej tam uczęszczał Brzęczek, Widziałem na korytarzach, na zdjęciach Arka Radomskiego też, który przecież reprezentant Polski, on był w innej grupie, więc było naprawdę kilkunastu chłopaków, którzy mieli połączenia z klubami i chodzili do tej szkoły.
Z tego rocznika 76 sporo zawodników w różnych poznańskich klubach zrobiło mniejsze lub większe kariery, ale faktycznie poprzebijało się, pograło w ekstraklasie. Jeżeli już jesteśmy przy Olimpii, w której wtedy grałeś, no to chociażby Mirosław Szymkowiak.
Teraz
chodził do tej szkoły?
Teraz właśnie chciałem dodać, że Mirek Szymkowiak również uczęszczał, bo Mirek jest mój rocznik, tak, 76.
I graliście razem w Olimpii?
Tak, razem zrywaliśmy się, można powiedzieć, oczywiście za przyzwoleniem trenerów i nauczycieli, dyrektora, że zwinęliśmy się po kilku lekcjach i jeździliśmy na treningi Olimpii Poznań wspólnie jeździliśmy, więc Mirek już był w pewnym momencie naprawdę w bardzo młodym wieku, a już grał w ekstraklasie, więc on zaczynał dużo, dużo szybciej ode mnie. Tak los chciał, ale też dużo, dużo wcześniej skończył.
W innych klubach, na przykład Maciej Żurawski, to też rocznik 76. Pamiętacie na przykład mecze Olimpii z Wartą? Żurawski to oczywiście wychowanek Warty Poznań. Gdzieś z boiska, nie wiem, czy pokonał cię gdzieś w jakimś meczu juniorów, coś wyciągnąłeś mu sam na sam?
Znam Maćka, ale nie pamiętam naszej rywalizacji. Pamiętam Maćka właśnie, jak grał w Warcie Poznań. Też były takie konsultacje tutaj, kadry, jak to się mówiło kiedyś, makroregionu tutaj wielkopolskiego, i na tej kadrze trenera chyba Płotki się spotkaliśmy, byliśmy w jednej drużynie, ale nie pamiętam.
Z tych meczów juniorów nie pamiętasz?
Nie pamiętam, czy grałem naprzeciwko Maćka. No myślę, że grałem, bo to roczniki są, jest ten sam, więc musieliśmy grać, ale nie pamiętam naszej rywalizacji.
A w Lechu Poznań na przykład Marcin Dreyer, on mógłby pewnie w Ekstraklasie więcej spotkań rozegrać niż rozegrał, ale to był młodzieżowy mistrz Europy 16-latków i to też w tym czasie w tych młodzieżowych drużynach już taka gwiazda troszeczkę była pewnie i to już jego pewnie pamiętasz.
Tak, Marcina znam bardzo dobrze. Do dzisiaj utrzymujemy bardzo fajny kontakt. Ja tutaj wspomnę, że tak, Marcin jeździł na reprezentację do lat 16, zdobyli mistrzostwo Europy.
Tak, na mistrzostwach świata, czwarte miejsce
na mistrzostwach świata. I ja tutaj też muszę nieskromnie powiedzieć, że do tej drużynie pukałem i to dość poważnie. Nawet myślałem, że w pewnym momencie po fajnym jakimś tam turnieju, że będę bardzo blisko tej reprezentacji, ale trener Zamilski wtedy zdecydował zabrać na ten turniej właśnie innych bramkarzy. Ale tutaj wspólnie jeździliśmy właśnie pociągiem, pamiętam, do Warszawy z Marcinem Dreyerem. Taki był, jak z nim grałem w Olimpii, Dawid Łoboda, który się zapowiadał na fajnego piłkarza. Artur Majewski też zagrał kilka spotkań w Olimpii Poznań w Ekstraklasie, chyba w Aluminium Konin w pierwszej lidze, więc też miałem przygody z Ekstraklasą, więc tutaj nasze z Poznania z Olimpii było kilka talentów.
A zobacz, jak weźmiemy rok wcześniej, 75 rocznik, to chociażby jest Bartosz Bosacki, potem rocznik 77, to w ogóle świetny rocznik dla Lecha, bo medaliści mistrzowie Polski z Arturem Wichniarkiem, z Michałkiem Kokoszankiem, no to trzeba przyznać, że z tej drugiej połowy lat 70, urodzonych w tych drugim lat połowy 70, kształtowanych w 80 latach, niezła piłkarska paka tutaj by się zebrała teraz, nawet Old Boyów.
Tak, to jeszcze trzeba przypomnieć o Bekasach, braciach przecież też, to są bramkarz, Mariusz jest chyba w moim wieku, Tomek jest chyba rok starszy, więc to też jest wszystko w granicach. No ogólnie Lech, co ja pamiętam, no Lech w moim roczniku właśnie w pewnym momencie w Ekstraklasie tam brylowali, grali chłopacy, a ja w tym momencie chyba byłem w Grodzisku i ciągle tam spoglądałem jednak na tą bugarską, że moje roczniki grają w Lechu, więc pomału czas na mnie.
Ale z Olimpii Poznań, gdy pan Krzyżostaniak zabrał drużynę do Gdańska, ty zostałeś w Wielkopolsce i był Luboński, tak troszeczkę z musu, bo trzeba było gdzieś pograć?
Szukałem, czekałem na coś, można powiedzieć, fajnego. No, fajnego w tym sensie, żeby się piłkarsko rozwijać, trafić do klubu, dobrego klubu, w którym są po prostu trenerzy i trener bramkarzy, bo wiadomo, w tych niższych ligach różnie z tym bywa. Ale trafiłem na bardzo fajny okres. W Lubońskim pan Stanisław Budka, pan Piotr Koperski budowali naprawdę silną drużynę. To była trzecia liga, stara trzecia liga i byli tam naprawdę świetni piłkarze, więc trafiłem na świetne czasy. Naprawdę bardzo mile to wspominam do dziś i mam kontakt z wieloma chłopakami, z którymi tam grałem. Grałem tam rok, bo biliśmy się naprawdę o awans. Było blisko, ale wtedy właśnie dyskobolia była nie do przeskoczenia. I w tych meczach się musiałem fajnie pokazać. Pamiętam fajny mecz, chyba zagrałem w Grudzisku na 1-1, ja grałem w bramce Lubańskiego i po tym meczu bramkarz dyskoboli Tadziu Pfeiffer do mnie podszedł i tam wypytywał, jak tam moja sytuacja, gdzie bym chciał grać, gdzie należy moja karta zawodnicza, u kogo jakiego pana ona leży na stole, i tak to jakoś zaczęło pomału.
A to krzyż Staniaka leżała?
Cały czas tak. Byłem wypożyczony byłem do Lubońskiego i kartą cały czas dysponował pan Krzyż Staniak.
I to dobrze, że ją miał, bo na przykład karta Mirosława Szymkowiaka trafiła do banku i był problem, gdy trafiał do łódzkiego Widzewa. No ale to już jest...
Moja była jeszcze za niska karta widocznie.
A tamta już była gorąca, tak, to fakt. Tak, to szynek, fakt. No ale też dużo wcześniej, tak jak powiedziałeś, no kartę trzeba było też schować i buty powiesić na kołku. I tenże Tadeusz Pfeiffer, który wypatrzył cię właśnie w tym meczu z Lubońskim, był niejako takim, nie wiem, ojcem chrzestnym ściągnięcia się do tego Groklinu, bo w 96 roku trafiłeś do dyskoboli. Tak. Dwa lata, czyli w wieku 20 lat, i po dwóch latach zadebiutowałeś w Ekstraklasie, zmieniając w bramce Tadeusza Pfeiffera.
Myślę, że na pewno był dużym orędownikiem, abym tam przyszedł. Myślę, że widział kilka moich spotkań. Co ciekawe, to był bramkarz dyskoboli i też widocznie dostał sygnały, aby szukać młodszego od siebie, ewentualnego następcy, zastępcy. I tutaj myślę, że tutaj też należą bardzo słowa uznania i dziękuję Tadziowi, że postawił wtedy na mnie. A oczywiście decydujący głos pewnie miał pierwszy trener Jan Stępczak i właściciel klubu, pan Zbigniew Czymało.
I tak, gdy patrzymy na to, co działo się w dyskoboli, tam rozpoczęła się taka twoja walka o miejsce między słupkami, bo ta kariera seniorska, powiedzmy, od ukończenia tych 20 lat, 26, to była ciągła rywalizacja w każdym klubie, bo już w dyskoboli, tak, Tadeusz Pfeiffer kończył karierę, więc nie patrzył krzywo, że tego kotorowskiego młodego trzeba postawić w bramce, ale dobrze broniłeś, to sprowadzają do klubu Wojciecha Kowalewskiego, no, później gwiazda i też reprezentacji Polski i Ligi Rosyjskiej. Bramkarz uznany. To przed tą wielką karierą zagraniczną był w dyskoboli. Zdaje się, Zbigniew Robakiewicz. Też bardzo znany bramkarz. Później prawie, że mistrz Polski w wieku 40 lat z GKS-em Bełchatów, ale Zagłębie Lubin wtedy zostało mistrzem Polski w 2007 roku. I już się, no nie chcę powiedzieć schody, ale rozpoczęła się ciągła walka o to, żeby między tymi słupkami, żeby między te słupki trafić.
No tak, nigdy nie miałem łatwo i zawsze walczyłem o swoje i to też chyba kształtowało mój charakter, że nigdy się nie poddaję i robię swoje. Robię swoje i wiem, że w pewnym momencie to przyniesie korzyści, bo gdy dostawałem szansę, w każdym momencie praktycznie ją wykorzystywałem. Nie było momentu, że wchodziłem do bramki, schodziłem po jednym meczu. Oczywiście wchodziłem i schodziłem, były takie sezony, ale bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli już wchodziłem, no to trzymałem tą dyspozycję, tak mi się przynajmniej teraz wydaje. I nie dawałem takich dużych pretekstów, abym tą bramkę miał opuścić, więc myślę, że po prostu byłem jakiś tam silny sam w sobie.
Ale ten rok 2000 to był chyba taki najlepszy w dyskoboli, tak? Wtedy to broniłeś cały rok właściwie, wiosnę, jesień,
tak, 2000, 2001. 30 spotkań, w całym roku zagrałem 30 spotkań. Tak, realizowałam, jak to się mówi, taka wielka piłka, bo tam zacząłem grać w poważnej drużynie, w poważnej lidze i z poważnymi już piłkarzami, którzy grali w tej Ekstraklasie, którzy grali za granicą, którzy grali w relacji Polski, więc tam spotkałem się naprawdę z świetnymi piłkarzami i to czułem, że to jest to i to jest to, co ja chcę robić i chciałem być z każdym dniem coraz lepszy i to mi po prostu ta dyskoboli umożliwiało.
A prezes Drzemała pozwalał mieszkać w Poznaniu i dojeżdżać, czy trzeba było zamieszkać w Grodzisku albo w pobliżu Grodziska? Bo to też legendy krążyły przez całe lata.
Tak, na początku, jak się to wszystko zaczęło budować, jak była ta Ekstraklasa na samym początku, no bo ja pamiętam pierwsze mecze dyskoboli w Ekstraklasie, więc to były te czasy, więc tak, było nas bardzo dużo z Poznania i dojeżdżaliśmy czy to busem postawionym przez klub, czy to własnymi autami. Tam zbieraliśmy się gdzieś tam w danym punkcie, jeździliśmy po czterech w jednym aucie. Ja jeździłem ze starszymi piłkarzami ode mnie, ale bardzo mile to wspominam. Z Jarkiem Areszkiewiczem, z Tadziem Pfeifferem, czy Sławek Najtkowski, Przemek Bereszyński, tata Benka, więc jeździłem z chłopakami starszymi, ale też, którzy, tak powiedziałem wcześniej, grali w dużych klubach i czy za granicą, jak Araś, więc dużo się nasłuchałem i naglądałem ich ogólnie na treningu i I tak powiedziałem, to było to, co chcę robić w życiu.
A kto w końcu przyszedł i powiedział, że Kotorowski w Groklinie nie będzie już bronił?
To było za czasów Boba Kaczmarka. Przyszedł jeszcze, musimy tutaj dodać, bramkarza w tamtych czasach uznanego, Liberda.
Tak, Mariusz Liberda.
I trzeba też przyznać, że jak wskoczył do bramki, no to grał poprawnie, więc tutaj też nie było jakichś argumentów, aby go tam gdzieś odstawiać.
Pojawił się młody Przyrowski.
No właśnie, i tutaj się zrobił problem, bo dla mnie zrobiło się ciasno. Jeździłem na ławkę, raz nawet już były momenty, że w tym wieku, w którym właśnie ja chciałem grać, nie jeździłem czasami nawet na ławkę, bo brali... Bo brał Przyrowskiego, który był bardzo młodym chłopakiem, był dużo młodszy ode mnie i powiem nieskromnie, że w tamtym czasie był słabszy, po prostu był słabszy i myślę, że nie tylko to była moja opinia, ale taka była decyzja trenera, trener go ściągał i trener w nim widział potencjał. Przyroś pograł w Ekstraklasie, więc tutaj też nie można mówić, że to był że to był słaby bramkarz, bo miał mecze bardzo dobre, zagrał chyba tam, nie wiem, 2, 3, 4 spotkania w reprezentacji też Polski. Ale w tamtym okresie, wracając, nie był lepszy, ale taka była decyzja trenera i no i cóż, zrobiło się ciasno i chciałem gdzieś poszukać miejsca gdzie indziej po prostu, aby zacząć bronić.
I to byli Błękitni Stargard Szczeciński, ale to było takie pół roku na, nie wiem, utrzymanie przy życiu. Nawet z tym życiem było ciężko, bo właściwie klub się rozsypał chwilę później.
Tak, no aspiracje były zupełnie inne. Trener, wtedy co był trenerem, Jerzy Engel junior. Drugim trenerem był Ożyński, który pracował w Ekstraklasie do niedawna. Więc trenerzy przynajmniej jeden wtedy z nazwiskiem, oczywiście junior, ale też pan Engel też przyjeżdżał na nasze mecze. Rozmawiałem tam z prezesem. No były inne perspektywy, ale stało się tak, jak się stało. Ja byłem zawodnikiem wtedy Grodziska, byłem wypożyczony, więc ja wiedziałem, że albo wrócę po pół roku, albo po roku do Grodziska, więc nie było dla mnie takiej wielkiej tragedii, jak ja tam pojechałem i po prostu zarabiałem dużo, dużo mniej niż w Grodzisku.
A kto cię z Lecha Poznań wypatrzył w tych Błękitnych? Kto pamiętał, że jest taki bramkarz? Bo no, w Lechu był potrzebny ktoś, kto będzie rywalizował z Waldemarem Piątkiem. Przede wszystkim taki był cel. Waldek Piątek nie jest zresztą jakoś szczególnie starszy, bo chyba rok, czy...
W dół nawet.
Młodszy jest, ale Waldek miał wtedy renomę. Przyszedł do Lecha jako młody, utalentowany bramkarz. Potrzebny był ktoś mniej więcej z jego półki. No i ktoś przy Bułgarskiej wpadł, a przecież mamy Kotora pod ręką.
Ja jeszcze byłem tutaj, tak wspomnę, byłem na rozmowach, bo tego nie wszyscy wiemy, nie wszyscy wiedzą, że ja byłem na rozmowach już rok wcześniej, czyli rok przed Stargardem, czyli to musiał być rok około 2002.
To po awansie Lecha do Ekstraklasy, możliwe. 2002 tak. Rok Lech awansował do Ekstraklasy.
Ja byłem i wtedy chyba Szewalska nie było, był
Norbert Tyrański.
Tak, i też miałem...
Nie miał zmiennika Norbert, faktycznie.
Podjąć, miałem z nim walkę i ja byłem zawodnikiem Grodziska i wtedy... Byłem już na rozmowach z prezesami jak to było, dogadałem się w moment. Ja tylko znowu, moja karta była w Grodzisku i tam powstał problem i nie trafiłem. Dlatego pół roku chyba jeszcze byłem w Grodzisku i później latem odchodziłem do tych Stargardu, bo chciałem mieć gwarancję grania. To było dla mnie najistotniejsze, bo był moment, że nie zagrałem tam już przez, nie wiem, 4-5 miesięcy w meczu o stawkę i dla mnie priorytetem było wskoczenie znowu do grania. Wiem, że to był poziom niżej, ale musiałem zacząć bronić, bo chciałem sobie przypomnieć sam sobie i innym, że taki Kotorowski istnieje.
No ale przychodząc do Lecha Poznań, nie miałeś gwarancji grania, no bo Waldemar Piątek miał pozycję niepodważalną wtedy w Lechu Poznań.
Tak, wracając jeszcze tylko na chwileczkę do tyłu, zagrałem w Stargardzie około, nie wiem, 12-15 spotkań w pierwszej lidze, poczułem się pewnie, no i zadzwonił trener Michniewicz. Faktycznie w Lechu nie miałem gwarancji grania, ale tak jak powiedzieliśmy tu na wstępie, do tego Lecha musiałem w końcu trafić, bo bardzo chciałem i wiedziałem, że przy moim jakimś tam dążeniu do celu w końcu zagram w tym Lechu, dlatego podjąłem rękawicę, podjąłem rywalizację i było to długi, bardzo długi okres.
W 2004 roku zdobyty Puchar Polski, ale ty zagrałeś w lidze już po zdobyciu tego Pucharu Polski w Polkowicach, wygrany mecz 2-0. Później był właściwie koniec sezonu. Później zaczęły się problemy zdrowotne Waldemara Piątka i to był taki właściwie chyba jedyny okres, tak się zastanawiam, w twojej karierze. Ten rok 2005, 2006, przed połączeniem z Amiką Wronki, gdzie twoja pozycja była niepodważalna. Bo przychodząc do Lecha był Waldemar Piątek, o tej rywalizacji w Grodzisku wcześniej też mówiliśmy, o tej rywalizacji w Lechu też pewnie jeszcze później powiemy, ale 2005, 2006 rok to właściwie nie miałeś konkurencji. Ale pamiętam takie mecze, po też sezon po zdobyciu Pucharu Polski, gdzie Lech grał ciężko, tych bramek niestety wpadało troszeczkę do tej bramki strzeżonej, tych piłek do bramki strzeżonej przez ciebie wpadało. I wtedy nawet wszyscy mówili, teraz by się przydał zmiennik. I nawet trener Michniewicz mówił, Kotor sam mówi, że on by siebie posadził na ławce rezerwowych. I czy wtedy, gdy właśnie nie miałeś tej rywalizacji, nie był taki najtrudniejszy moment w twojej karierze? Pamiętam, że nawet wolne dostawałeś od trenera Michniewicza, pozwalał ci na parę dni nad morze pojechać, żeby troszeczkę odpocząć, tak się odstresować.
Tak, bo faktycznie był taki moment. W takiej dużej drużynie takiego chłopaka z Poznania też troszeczkę na początku za mocno to wszystko przeżywałem i faktycznie przez moment byłem taki troszeczkę stłamszony, bo miałem na swoich barkach dużą odpowiedzialność a człowiek czasami tak bardzo chce, to tak nie do końca to wychodzi i faktycznie ten jakiś Michniewicz mnie zawołał i to rozmawialiśmy sobie luźno. Ja mu zasugerowałem, że jeżeli bym był też trenerem, to bym się zastanawiał też, czy sam z siebie mnie nie odstawił na ławkę, bo jest ciężki moment. Miałem trener nawet tak zasugerował, że mogę sobie gdzieś na 2-3 dni wyjechać, odpocząć od tego wszystkiego, ale po tej burzy później wyszło słoneczko i zacząłem znowu dobrze grać piłkę.
61 8 654 654. Nie mają państwo pytań do Krzysztofa Kotorowskiego? Zapraszamy do telefonicznego udziału w naszej audycji, bo my w tej naszej drodze przez karierę bogatą Krzysztofa Kotorowskiego jesteśmy już przy Lechu Poznań, czyli w najważniejszym klubie w karierze, właściwie jak słyszeliśmy i od początków, tylko nie dane było od początku w nim grać. Był Czesław Michniewicz, 2006 rok, dochodzi do fuzji z Amiką Wronki. Przejmuje to wszystko trener Franciszek Smuda. Sam też nazwał, że tego składaka trzeba tutaj poskładać. I od razu znowu bramkarz Kotorowski ma pod górkę, bo wprawdzie w tych pierwszych meczach w 2006 roku zagrałeś ty. Taki był tutaj mecz z Wisłą Płock, wygrany 3-2, mimo że przegrywaliście 0-2. Mecz w Lubinie 0-0. Tak sobie przypominam te pierwsze mecze, bo to takie były ważne mecze po tej fuzji z Amiką. Wszyscy byli ciekawi tego nowego Lecha. Ale później słynny mecz z Krakowią, gdzie Lech przegrywał 0-3, doprowadził do 3-3, strzelił bramkę na 4-3, sędzia nie uznał bramki Zakrzewskiego, po chwili Giza strzelił bramkę dla Krakowi i już wtedy bronił na przykład Paweł Linka. W składzie Lecha był jeszcze Radosław Cieżniak. W tych sparingach przedsezonowych, czy też w Pucharze Intertoto, odnosiłem wrażenie też, że Franciszek Smuda chyba chce sprawdzić każdego bramkarza, zanim jednak dojdzie do tego Kotorowskiego. I też chyba do końca nie był na początku nie był przekonany.
Tak, faktycznie, ale tutaj wspomnę, że ten na Smudę chyba zagrałem największą liczbę spotkań w Ekstraklasie, więc trener w końcu się do mnie przekonał. Tak, no sprawdzał początek, sprawdzał Cieżniaka chyba w pierwszym meczu zupełnie w Intertoto.
Tak, z Szeryfem Tiraspol, tak.
Tak, to ja jeszcze nawet nie miałem podpisanego kontraktu, więc też nie mogłem być brany pod uwagę, bo ja buksowałem się tam gdzieś na zapleczach jeszcze z różnymi sprawami, więc ja jeszcze nie miałem kontraktu. Bronił Cieżniak po pierwszym meczu, jednak trener stwierdził, że potrzeba tam kogoś innego i skoczyłem ja do grania. Zagrałem ileś tam spotkań po tych początkowych i z tym tutaj słynnym meczu, to
z Krakowią, tak.
Trener postawił, o to był jeden mecz.
Na Pawła Linkę.
Tak, zagrał Paweł, pamiętam, w tym meczu i w następnym meczu grałem nadal ja. No trener, tak też wspomnieliśmy, no szukał, bo to nie było też łatwe, naprawdę. My się spotkaliśmy, dwie szatnie w jednej szatni i teraz było trzeba było wybrać te ogniwa, które będą pasowały do siebie, a czasu było naprawdę niewiele, bo latem przeważnie Ekstraklasa rusza bardzo szybko. Więc trener próbował, eksperymentował kosztem ligi.
Zadzwonił telefon, postaram się odebrać. Mi tylko nie chce się odebrać, ale zaraz spróbujemy. Dobry wieczór. Prosimy troszeczkę ściszyć radio.
Już wyłączyłam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Kibic, ale dzięki Radio Merkury, dzięki panu Grzegorzowi Hałasikowi i drugiemu mojemu Ciszewskiemu. Pan Hałasik na pewno wie, o kogo chodzi. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Co do gościa. Ja nigdy nie byłam na stadionie, natomiast słucham tej audycji z zaciekawieniem od wczoraj, kiedy pan Rafał powiedział, że będzie ta audycja, czekałam na nią i myślałam zupełnie szczerze, że spotkam jakiegoś człowieka tutaj, no co to nie ja, jaki ważny, taki dobry bramkarz, taki ulubiony, taki fajny, a tu pełna postawa pokory, szacunku dla drugiego człowieka, dla tej piłki. Także gratuluję panu postawy. Pytanie brzmi, co dalej? Co dalej? Czy sport zostanie w sercu, czy pan zamierza iść drogą jakąś trenerską? No bo trudno tutaj powielać Piotra Rejsa, szkółki, to pewnie już pan nie otworzy, bo by pan przegrał, bo już jest ustabilizowana sytuacja.
Ale
co dalej? Będę słuchała i pozdrawiam. Życzę panu dalszych sukcesów w życiu prywatnym i nie wiem, czy w zawodowym, jakimś tam sportowym, ale wydaje mi się, że tak dobra osoba, tak dobra w sensie no profesjonalna, osiągająca sukcesy, powinna przekazywać to dalej, ale moje zdanie się nie liczy. Ciekawe jestem pana zdania. Pozdrawiam, dobrej nocy. Bardzo dobra audycja, panie redaktorze.
Bardzo dziękujemy, a gościa pytamy w takim razie, co dalej. No oczywiście to są te pytania, które musiały paść, ale skoro słuchaczka wywołuje do odpowiedzi, no to trzeba odpowiedzieć.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe słowa. Jestem bardzo wzruszony. Co dalej? Tak, będę pracował w Lechu, bo moje serce bije ciągle dla tej drużyny i jestem tutaj po wstępnych rozmowach z prezesami. Teraz postanowiłem sobie wziąć dłuższy odpoczynek i myślę, że koło września pojawi się, znaczy myślę, że na Bielskiej pojawi się wcześniej, ale koło września spotkam się z prezesami ponownie i będę pracował w Lechu Poznań, myślę, że gdzieś tam w strukturach Akademii Lecha Poznań. Tak, jak też pani wspomniała, no nie ma sensu już otwierać szkółek, bo trochę tego powstało. A druga sprawa, że ja chciałbym się zająć stricte stroną bramkarską, nie chłopakami z pola, bo na bramkarzach myślę, że się znam i tutaj bym chciał przekazać swoje ewentualne moje wskazówki, moje porady, ale tak też powiedziałem, że spotkam się z prezesami i ustalimy, gdzie tam się ulokować mam.
Ale dlaczego z dziećmi, a nie z seniorami?
Dobre pytanie. Wiesz co, dobre pytanie.
Bo to już kilka lat temu zadeklarowałeś.
Tak, bo na tą chwilę ciągle to jest aktualne. Nie czuję siebie jeszcze tam, gdzieś w seniorach. Na razie chciałbym to przekazać młodym chłopakom, bardziej to zabawowo potraktować. Nie chciałbym się znowu napinać na to wszystko. Chciałbym na razie to może odpocząć troszeczkę psychicznie.
No bo z seniorami to wynik.
No wiemy doskonale, tym bardziej w takiej drużynie jak Lech Poznań tutaj nie ma w dalszych grupach seniorskich nie ma już łatwych meczów. Każdy mecz musi być o zwycięstwo i tak powinno być i tak będzie, a ja na tą chwilę chciałbym przekazać, muszę zobaczyć, czy mi się to będzie podobało, bo myślę, że tak, ale muszę sam to poczuć na własnej skórze, bo ja sobie mogę myśleć różne rzeczy, ale to dopiero wyjdzie w praniu, więc będę pracował w Lechu Poznań, to jest bardzo prawdopodobne, ale myślę, że gdzieś tam w strukturach Akademii Lecha Poznań tu na Bułgarskiej.
Na Bułgarskiej, czyli do Wronek?
Na Bułgarskiej, tak, powiedziałem, moje serce bije tutaj dla Lecha na Bułgarskiej, więc oczywiście będę się pojawiał, będzie potrzeba we Wronkach, ale ogólnie będę chciał tutaj być w Poznaniu.
Telefon dzwoni, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kibic, nie? Też szósty rocznik, ale 50.
No, to 20 lat starszy od nas.
Blisko.
Przed kapelusze z głów przed tobą. Dziękuję. Fajnie nas prowadziłeś. Bo jestem naprawdę sympatykiem Lecha od początku do teraz. Za to, co uczyniłeś w Poznaniu, naprawdę powinni ci taką fetę sprawić, żeby cały Poznań pamiętał.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Ta feta pewnie byłaby lepsza, gdyby Lech nie doprowadził się do takiej sytuacji i ten mecz z Ruchem mimo wszystko był gorzki. Takim, szczerze mówiąc, jedynym pozytywnym aspektem to było to pożegnanie ciebie, ale niestety do takiej sytuacji się w tym sezonie Lech doprowadził. Ale nie o tym chcę szczerze mówiąc mówić, rozmawiać. Zapytała nasza słuchaczka i też zaczęliśmy mówić o tym, co, że ta akademia, ale czy tylko? Czy jeszcze czymś się będziesz zajmował? Bo wiem, że jednak jakieś tam aktywności prowadzisz, a zdajemy sobie sprawę chociażby z prostej rzeczy, że umówmy się szczerze, garza młodzieżowego trenera w Akademii Lecha Poznań to nie jest garza bramkarza jakiegokolwiek klubu w ekstraklasie i umówmy się szczerze, dla niektórych piłkarzy to może być szok, jak troszeczkę próg podatkowy muszą zmienić. I czy to będzie twój jedyny sposób na życie, czy jednak też już coś tam, jakiś biznes, coś się kręci?
No tak, to dżentelmeni, jak to się mówi, dżentelmeni o pieniądzach i pieniążkach nie rozmawiałem, ale
nie zobowiązuje cię tutaj do oświadczenia majątkowego, oczywiście. Nie?
Nie, oczywiście chętnie odpowiem. No faktycznie, trzeba się będzie zderzyć z pewną zmianą i tutaj nie będę ukrywał, że będzie zmiana drastyczna, a nie ma tutaj dwóch zdań. Ale tak jak też wspomniałem, no pomału do tego się przygotowywałem i też klub mnie na to przygotowywał, więc tak, garza pewnie trenera, jeszcze na ten temat nie rozmawiałem, będzie zupełnie inna, ale ją przyjmę, jaka ona będzie. A tak, już poczyniłem pewne kroki w swoim życiu i moje źródło dochodu też będą jeszcze lokowane w innych...
Czy inwestycje, nazwijmy to, tak?
W innych portfelach, tak, więc tylko rzucę tam dwa moje hobby i to się teraz może troszeczkę zmienić na jakiś zarobek, motoryzacja, czy po prostu nieruchomości.
Oczywiście. To takie poznańskie podejście, powiedzmy, bo tak, Piotr Rejs, słyszeliśmy, Akademia. Bartosz Bosacki, rok starszy od ciebie zawodnik, który kilka lat temu skończył też tutaj, tu udziały, tu biznes, tu coś. Tak widać, że taka gospodarność w tych poznaniakach jest, że ci piłkarze, którzy coś osiągnęli, coś ugrali na boisku i długo grali, no nie giną, cały czas funkcjonują i tak widać na oko, że mają się nieźle, mimo wszystko.
Tak, no tutaj trzeba wielkie słowa uznania dla Rysika czy dla Bosego, bo faktycznie mają się bardzo dobrze. Tak powiedzieliśmy, ta zmiana jest odczuwalna, ale tutaj chłopacy wyszli z tego bronną ręką i idę w ich kierunku, patrzę w ich, na ich ręce.
Rozdzwonił się telefon, dobry wieczór.
Tak, witam, dobry wieczór.
Słuchamy.
Co prawda mam 60 lat, ale jestem kibicem Lecha. Chciałem pogratulować panu Kucowskiemu wszystkich występów i dziękuję za te lata spędzone w klubie. I mogę, ja tylko chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętam występ jedyny, gdy jako 12 zawodnik obronił rzut karny i potem strzelił gola i żeśmy awansowali do dalszej rundy. Jest to dla mnie przeżycie, które pamiętam do dzisiejszego dnia. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję i gratuluję takiego zachowania i postawy na boisku i życiu osobistym.
Dziękujemy i dziękujemy słuchaczowi za przypomnienie tego meczu z Interem Baku. 11 serii rzutów karnych. Ty byłeś tym 11, kto najpierw obronił, potem strzelił, tak? Czy odwrotnie? Nie.
Strzeliłem.
Tak, najpierw.
Strzeliłem i potem obroniłem.
Potem obroniłeś, bo bramkarzom się często pamięta, a to tak wpuścili. Simon dawno skończył karierę w Arsenalu, a wszyscy mu pamiętają, jak w 94 za Kołnierz dostał z Saragossą bramkę, mimo że bramkarzem był wielki. A masz na szczęście takie momenty w swojej karierze bramkarskie, udane, które możesz wspominać, te pojedyncze właśnie momenty. Inter Baku, takie największe wspomnienie?
Myślę, że tak, bo tak jak tutaj wspomniał pan, taki mecz zostaje w pamięci do końca życia.
No ale
bo...
powiedzmy też szczerze, uratowałeś wtedy Lechowi puchary. Lech by w tych karnych przegrał z Interem Baku, odpadłby definitywnie tak. Na początku, w połowie lipca z europejskich pucharów.
No tak by się stało, tak, bo faktycznie fantastyczna przygoda, bo chyba w tej rundzie, w tej rundzie trafiliśmy później, w późniejszych fazach na...
No to były te Manchestery,
tak. I dlatego chciałem nawiązać do tego, że później mecz z Juventusem w Poznaniu, przy z Juventusem, to już samo to i przy takiej aurze, która już właśnie nie spotka z piłką nożną, bo to była dziwna sytuacja, ale mecze z Interbaku czy z Austrią Wiedeń w dogrywce gol Murasia, wspomnę, czy po prostu mecz w Turynie, czy tu w Poznaniu w tych ekstremalnych warunkach.
No to remis. Przypomnę tę scenę w doliczonym czasie gry. Ja w transmisji ostatnio przypomniałem. Rzut rożny, Del Piero wrzucił piłkę na pole karne, ty wyskoczyłeś, zrzuciłeś się tą piłką na ten śnieg, podniosłeś głowę, popatrzyłeś w lewo, w prawo, wytknąłeś język, jeszcze koledzy się na ciebie rzucili. Wtedy wiedzieliście, że jest ten awans.
Tak, bo wiedzieliśmy, że to jest jedna z ostatnich, jak nie ostatnia właśnie, sytuacja i akcja przeciwnika, bo to był mecz, który dawał nam wyjście z grupy, nami i City, więc to była też piłka meczowa o wyjście z grupy i w zamieszaniu, w ciężkich warunkach, ale wyszedłem do niej, złapałem i bardzo byłem zadowolony, że utrzymałem ją, bo warunki były niesamowicie ciężkie. No i czekałem na ten gwizdek, chciałem leżeć tam jak najdłużej, nawet było mi bardzo ciepło.
Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, witamy serdecznie.
Przyjaciele Radia Merkury i kibic Lecha.
Witamy serdecznie, panie Lechosławie.
Poznał mnie pan. Witam. No ja do pana Krzysztofa chciałem. Pan tu teraz na pewno usłyszał, jeszcze usłyszy wiele miłych słów. No i to jest potwierdzeniem tego, jak pan znakomicie był jednak odbierany. Ale ja powiem coś więcej. Ja jestem pedagogiem, pracuję z młodzieżą. I ja daję młodzieży pana karierę jako przykład, jak się dochodzi do sukcesu. Jak tylko właśnie w ten sposób, że człowiek nie zraża się niepowodzeniami i walczy cały czas o to, żeby ten sukces odnieść. A jednocześnie dużo ciężko pracuje. I wtedy do czegoś dochodzi. Widzi pan, takie wzory jak pan są dla młodzieży skuteczniejsze niż przedstawianie wielkich postaci, ponieważ wielkie postacie są niedościgłe. Natomiast ktoś taki jak pan, wydaje się, że o tą drogą można dojść, mnie też tutaj niszczą, prawda, czy utrudniają mi, albo okoliczności sprzyjają, a mimo to będę walczyć, żeby ten sukces osiągnąć. Także gratuluję panu, że może pan być takim wzorem i myślę, że i klub też coś zrobi, żeby tą drogę pokazywać. A teraz mam do pana pytanie. Niech się pan tak otworzy i szczerze powie, jak pan znosił takie sytuacje, kiedy właśnie, no powiem szczerze, na siłę szukano lepszego od pana bramkarza, a potem przychodzili tacy, którzy no nie byli lepsi od pana. Jak pan to znosił? Jak pan znosił te uszczypliwe tam uwagi takiego Smudy, prawda, który no nieżyczliwie się o panu wyrażał? Czy Zieliński, który po tym meczu z Interem Baku, rzeczywiście niezapomnianym, w pucharach nagle zaczyna wstawiać w meczu z Manchesterem na przykład Buricza? I jak pan znosił tę sytuację? Jak pan sobie z tym radził?
Dziękujemy bardzo za pytanie. Ja wypisałem sobie Dolcha, Turina, Kasprzyk, Gostomski. Przez całą karierę Lech cały czas szukał bramkarza, a ten Kotorowski był. Już kontraktu z tobą nie przedłużono, a po tygodniu telefon od dyrektora Pogorzelczyka i wracaj, Kotor. No jak to wszystko znosiłeś, te doniesienia, że tu bramkarz nowy kupiony? A jak kupiony za grube pieniądze, to do bronienia.
Tak, nie było łatwo, aczkolwiek też sobie tak wmawiałem i przyjmowałem to do wiadomości, że taki klub jak Lech Poznań musi mieć dwóch bramkarzy ogranych, dwóch bramkarzy, którzy mogą wejść w każdej chwili i pociągnąć drużynę, czy nie osłabić jej. Więc zapraszałem, w cudzysłowie oczywiście, zapraszałem tych bramkarzy do Poznania i niech pokażą, że są lepsi. Jak się gęsto okazało, że jednak, powiem nieskromnie, nie byli.
No kończyło się, że między słupkami lądowałeś ty.
No właśnie, myślę, że tutaj...
Nawet w przerwie z Emilianem Dolchą musiałeś przerwie zmienić w Krakowie.
Dlatego tutaj wszystkich, które wymieniłeś, myślę, że po prostu, powiem nieskromnie, że ich pokonałem, ale tak jak powiedziałem, przyjmowałem ich i chciałem tą walkę rozstrzygnąć na boisku i to na treningowych boiskach czy meczowych i to mi się udawało. Po prostu walka.
Nie wymieniłem Jaśmina Buricza. On był najdłużej, bo on tutaj się pojawił przed tymi wszystkimi bramkarzami, tymi wielkimi nazwiskami, czyli Dolcha, Turina, bo to jednak były solidne bramkarskie nazwiska, umówmy się, z renomą. Nawet Kasprzyk przychodzący z Piasta Gliwice to też było uważane za wzmocnienie bramki Lecha Poznań. Jednak dosyć szybko z tej bramki wypadł, ale też historia długa. Natomiast Jaśmin Buricz był najdłużej. Oczywiście też nękały go problemy zdrowotne, ale z tym Buriczem zawsze bardzo dobry kontakt i mimo tej rywalizacji o miejsce w bramce to się wspieraliście. To się nie wyklucza jakoś?
No właśnie, nie wiem. Znaczy wyklucza się, bo ogólnie z bramkarzami, ja ogólnie żyłem dobrze z bramkarzami, ale tutaj Jaśka Boricza, mówimy Jaśka, jakoś traktuje jakoś troszeczkę inaczej, bo tak, ty wspomniałeś, znam go bardzo dobrze. On tutaj przychodził jako młody chłopczyk, można powiedzieć. On był nieokrzesany, nieokiełznany. On naprawdę dopiero tutaj przychodził się uczyć i też mi też z chlebia, jeżeli gdzieś tam mówił, bo mówił, że mnie podpatrywał i dążyłby mnie pokonać. I ten czas, który tutaj spędziliśmy chyba 7 lat razem w jednej bramce, to w jednym klubie, no to jest dwóch bramkarzy, to też jest niespotykana historia. Ale ja w pewnym momencie traktowałem go bardzo spokojnie, bardzo z przymrużenia oka, bo to był chłopak do nauki. Później zaczął ostro naciskać i mówię, oj, tutaj będą problemy, bo chłopak młody i bardzo perspektywiczny, bardzo, bardzo odważny i wie, o co w tym wszystkim chodzi. A później był znowu moment taki, że bardzo go wspierałem, bo po prostu zasługiwał na to też swoją osobowością i swoim podejściem do zawodu.
W 2010 roku, gdy zdobywaliście Mistrzostwo Polski pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego, Jaśmin Buricz i Jan Mucha z Legii Warszawa, to byli dwaj najlepsi w tym momencie bramkarze w ekstraklasie. To jednak Buricz wtedy wywalczył sobie miejsce w bramce. Doznał kontuzji w meczu z Legią, nawiasem mówiąc, w Wielką Sobotę. I na te ostatnie spotkania wskoczyłeś ty do bramki. I tak właśnie wielokrotnie było z tym Buriczem. To właściwie tylko kontuzja mogła sprawić, że zmieniałeś go w tych ostatnich latach w bramce.
Były też momenty takie, że pamiętam, zaczynałem sezon ja. Nie wiem, co było za tenera chyba Bakero, ten oświadczył, że sezon zacznę ja, że numer jeden jest Kotorowski, a Buricz musiał się pogodzić z sytuacją z bramkarzem numer dwa, więc były też sytuacje takie, że wygrywałem to sportowo, gdy Buricz był zdrowy.
Ale on też był nieproblemowy i nie robił z tego problemu tak jak ty.
Tak, i myślę, że dlatego tak długo uchowaliśmy się, nie między sobą, ale uchowaliśmy się w tym jednym klubie, bo jeżeli byśmy się wspólnie obrażali, czy nie szanowali, no to myślę, że jednego z nas by po prostu nie było, a my szanowaliśmy się przede wszystkim sami siebie i nawzajem i to było nasz klucz. Wiedzieliśmy, że na naszych barkach dwóch będzie spoczywała presja Lecha Poznań, bramka Lecha Poznań i dzieliliśmy się, bo były momenty takie, były sezony takie, że praktycznie graliśmy mniej więcej po połowie spotkań z różnych przyczyn, ale przeważnie z przyczyn zdrowotnych Jaśka i graliśmy po połowie i to wychodziło całkiem nieźle.
A czy z Emilianem Dolchą, z Iwanem Turiną świętej pamięci taka była ostra rywalizacja? Nie wiem, jak to jest. Lubią się bramkarze, nie lubią? No już ustaliliśmy, że z Buriczem się lubiliśmy. Taką nakładałeś trochę, nie chcę powiedzieć ojcowską czapkę, ale jednak byłeś tym starszym. A z nimi to była taka ostra rywalizacja? Kątem tak patrzyliście na siebie, na tej rozgrzewce przedmeczowej bramkarskiej? Jak to było?
No tak, tam już było inaczej. Tam już była rywalizacja totalna i tutaj nie było już jakichś wielkich podpowiadań czy poklepywania, tylko po prostu decyzja trenera i każdy z nas musiał ją akceptować, więc no, tu była aż typowa rywalizacja o miejsce w bramce.
Wiesz, to są takie pytania, które każdy piłkarz w pewnym momencie swojej kariery, na które musi odpowiedzieć i są to pytania najczęściej zadawane właśnie pod koniec albo na zakończenie kariery. Nazwijmy to kanon pytań. Najlepsi piłkarze z drużyny i najlepsi piłkarze, przeciwko którym się grało. No to najpierw najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grał Krzysztof Kotorowski.
No to tu wspomniany Del Piero, myślę, że...
A tak myślałem.
Więc piłkarz, tak, i już z nazwiska wcześniej wiedziałem, kto to jest, ale widzę...
I bramkę strzelił ładną.
No właśnie, ale byłem blisko do obronienia. Tak, byłem blisko, pamiętam ją, nawet tę piłkę ruszyłem palcami, no szkoda, bo odrobinę mocniej bym ją wybił, bym ją odbił, ale gola strzelił. Widać było po jego zachowaniu, po jego ruchach, że był po prostu kawał piłkarza.
A bramkarz po drugiej stronie drużyny? Ktoś taki się zapamiętał?
Ojej, ciężko teraz tak na szybko, ale myślę, że jednak w pewnym momencie...
No był Buffon.
Tak, ale w pewnym momencie myślę, że tu z Polskiej Ligi Janek Mucha był takim bramkarzem, który miał sezon bardzo, bardzo udany i myślę, że no, robił wrażenie tylko na mnie.
Najlepszy piłkarz, z którym grałeś w jednej drużynie i czy to jest Robert Lewandowski?
Wiecie co, no Robert był świetnym piłkarzem, ale w tym momencie on był też w Lechu Poznań, dopiero przechodził do wielkiego klubu, on się uczył tej wielkiej piłki, bo przypomnę Zdzięcia Pruszko, więc przyszedł z drużyny, z klubu dużo, dużo mniejszego po prostu i tutaj się uczył, a miał się od kogo, bo w drużynie był jeszcze, był Rejsik
i Rengifo,
tak. To więc napastnicy też wielkiego formatu, ale myślę, że najlepszy piłkarz chyba Rejsik.
Rejsik jednak.
Tak.
No bramkarz to już tak ustaliliśmy, że zawsze wygrywałeś z tymi, który, ale tak najtrudniejsza rywalizacja z którym była z tych bramkarzem? Z Buriczem, bo najdłuższa, z Emilianem Dolchą, z Iwanem Turiną?
Myślę, że z tych wszystkich bramkarzy najlepszym bramkarzem jest Buricz.
Jaśmin Buricz.
Tak, tak.
I powinien grać w reprezentacji Bośni i Hercegowiny?
No akurat tu ma wielkiego pecha, bo kurczę ma dosyć silnego konkurenta, który gra w lidze angielskiej, zagrał ponad, nie wiem, 200-300 spotkań w lidze angielskiej.
Ale nigdy nawet na zgrupowanie go nie powoływano.
No właśnie. I to był dla mnie moment nie do przyjęcia, ale też można tutaj tłumaczyć trenerowi reprezentacji, że jednak tam borykał się z tymi kontuzjami, nie zawsze może był gotowy do wyjazdu, bo jeżeli były jakieś przerwy, to Jasiek zaraz się tam leczył, więc to też go pewnie hamowało, ale mimo wszystko zgadzam się z tym, że powinien być powoływany dużo wcześniej.
Ostatnio Sławek Peszko tak żartował po meczu Lecha z Lechią Gdańsk zakończonym 0-0, strzelał rzut wolny, Jaśmin Buricz wybronił tą sytuację, a mówił, szkoda, że Kotor tam nie bronił, bo bym trafił.
Nawet nie, skąd to już tak słyszałeś, ale faktycznie nawet w trakcie meczu Sławek biegł przy ławce rezerwowych, ja tam też coś mu podpowiedziałem, żeby miał, czy nie masz siły, a on mówi, Kotor, szkoda, że mam szczęście, że ja tam nie stałem, bo by była piłka w sieci.
A z takim Robertem Lewandowskim gdzieś jakiś kontakt jeszcze macie, że on grał w Lechu Poznań? Wiem, że zaangażował cię w taki filmik urodzinowy dla Sławka Peszki właśnie. Tak. I wystąpiłeś w tym filmiku. Czy odezwał się Lewandowski?
Tak. Mieliśmy wcześniej naprawdę większy kontakt. No teraz Lewy już jest gwiazdą większą, ale ja też już przestałem, można powiedzieć, tak wydzwaniać, więc oczywiście mamy kontakt, ale z jakich okazji bardziej takich, nie wiem, okazjonalnych.
A tak się bałeś, o czym my tu będziemy do 10 rozmawiać. Drodzy Państwo, jutro zaprasza Rafał Regulski na rozmowy po zachodzie. Dzisiaj za uwagę dziękuję. Nasz gość Krzysztof Kotorowski, były bramkarz Lecha Poznań, Łukasz Kurzawski, Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowy po zachodzie.